przegląd wydarzeń tygodnia.
W Watykanie trwa okres wakacyjny. Nie przeszkadza to jednak Franciszkowi, który nie planuje żadnego urlopowego wyjazdu, na prowadzenie nieznacznie mniej intensywnej, ale jednak regularnej działalności publicznej. W minionym tygodniu Ojciec Święty między innymi spotkał się z przedstawicielami ofiar pedofilii w kościele i odprawił dla nich mszę w kaplicy domu świętej Marty. Przekazał także list z życzeniami dla Wenezuelczyków z okazji rocznicy niepodległości tego kraju. Mianował kilku biskupów, w tym nowego ordynariusza kolonii, a także upoważnił kongregację spraw kanonizacyjnych do promulgowania dekretów stwierdzających heroiczność cnót kolejnych 7 sług Bożych. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam na przegląd najważniejszych watykańskich wydarzeń minionego tygodnia. W poniedziałek wydarzeniem dnia w Watykanie było spotkanie papieża z ofiarami nadużyć seksualnych księży. Doszło do niego w domu świętej Marty, a wzięło w nim udział 6 osób, 3 kobiety i 3 mężczyzn pochodzących z Niemiec, Irlandii i USA. Głównym punktem tego wydarzenia była poranna msza. Wygłoszoną po hiszpańsku homilię Franciszek poświęcił w całości problemowi nadużyć seksualnych duchownych wobec nieletnich. Wyraził przy tym głęboki ból i cierpienie z powodu ukrywania przez tak długi czas w kościele tych grzechów i przestępstw.
To i dla mnie wielki smutek i ból z powodu tego, że niektórzy kapłani i biskupi pogwałcili niewinność nieletnich i swoje własne powołanie kapłańskie przez nadużycia seksualne wobec nich. To coś więcej niż akty karygodne. To jest jak świętokradcza ofiara, bo ci chłopcy i dziewczęta zaufali charyzmatowi kapłańskiemu, który miał ich prowadzić do Boga, a tymczasem oni go poświęcili bożkowi swojej pożądliwości. Profanują wizerunek samego Boga, na którego obraz zostaliśmy stworzeni.
Mszą pod przewodnictwem kardynała Antonio Marii Velio uczczono rocznicę wizyty papieża Franciszka na Lampedusie. Ojciec Święty odwiedził tę włoską wyspę 8 lipca zeszłego roku, by wyrazić solidarność z emigrantami, którzy z narażeniem życia docierają tam z Afryki. Wydarzenie to wzbudziło na nowo dyskusję nad potrzebą zapewnienia podstawowej opieki przybyszom oraz ogólnej nad polityką migracyjną Unii Europejskiej.
W homilii kardynał Velio zwrócił uwagę, że choć Włochy wraz z innymi krajami śródziemnomorskimi jako pierwsze konfrontują się ze zjawiskiem masowej migracji, to problem ten powinny podjąć także inne państwa Starego Kontynentu. W pierwszym rzędzie chodzi o sam fenomen migracji. Zjawisko to właściwie zarządzane w zgodzie z prawem i zasadami bezpieczeństwa. Nie jest zagrożone, ale może być nawet szansą dla Europy, tak dzisiaj zmęczonej i starej, mówił przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących.
List z życzeniami dla wszystkich Wenezuelczyków z okazji rocznicy podpisania aktu niepodległości wystosował papież do prezydenta Nicolasa Maduro. Jego przesłanie przekazał nuncjusz apostolski w Wenezueli, arcybiskup Aldo Giordano. Rocznicę podpisania aktu niepodległości kraju obchodzono tam 5 lipca. Franciszek podkreślił, że żywi gorące uczucia wobec umiłowanego narodu wenezuelskiego. Opiece Matki Bożej, wzywanej w tym szlachetnym kraju jako Najświętsza Maryja Panna Skoromoto, powierzam jego mieszkańców, by podążali wspólnie drogami sprawiedliwości, zgody i wzajemnego zrozumienia. Niech budują społeczeństwo coraz bardziej solidarne i pojednane, napisał Ojciec Święty do prezydenta Wenezueli. Instytut Dzieł Religijnych, zwany Bankiem Watykańskim, opublikował wyniki bilansu za rok 2013, ogłaszając zarazem drugą fazę reformy tej finansowej instytucji związanej ze Stolicą Apostolską.
Komunikat ogłoszono na zakończenie pierwszej fazy reformy związanej z przyjęciem zasad transparencji i bezpieczeństwa dokonywanych tam operacji pieniężnych. Druga jej faza ma polegać na zintegrowaniu instytutu z nowym systemem zarządzania gospodarczego, jaki wprowadzono w Watykanie. Jak zostało przewidziane w maju 2013 roku, skupiliśmy się na dostosowaniu JOR-u do regulacji finansowych i uczynieniu go bezpieczniejszym i bardziej przejrzystym. Chodzi o to, by Ojciec Święty miał większą swobodę w decydowaniu o przyszłości instytutu, oświadczył Ernst von Freiberg, odchodzący prezes Rady Nadzorczej Banku Watykańskiego. W jego przekonaniu wysiłki te przełożyły się także na lepsze wyniki finansowe, zwłaszcza w pierwszej połowie bieżącego roku.
Trudy i niebezpieczeństwa oraz specyfikę pracy marynarzy i rybaków przypomina Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Okazją jest Dzień Morza, obchodzony przez Kościół 13 lipca. W specjalnym przesłaniu Watykańska Dykasteria zwraca uwagę na ważność transportu wodnego w światowej gospodarce. Ponad 90% towarów przewożonych jest właśnie drogą morską.
W watykańskim przesłaniu podkreśla się niebezpieczeństwa, jakie wciąż czyhają na ludzi morza, mimo stosowania coraz nowocześniejszych technik nawigacyjnych i ratowniczych. Nie wolno też zapominać o ciągle niewyplenionym zjawisku piractwa oraz o nadużyciach związanych z zatrudnieniem na morzu. Mechanizacja pracy i przepisy bezpieczeństwa ograniczają możliwości odpoczynku między rejsami, a współczesne metody musterowania sprzyjają poczuciu izolacji i osamotnienia członków załóg reprezentujących różne rasy, narodowości i religie. Właśnie naprzeciw tym wyzwaniom stara się wychodzić Kościół poprzez apostolat ludzi morza. W miastach portowych działają specjalne ośrodki duszpasterskie i socjalne.
Papież upoważnił kongregację spraw kanonizacyjnych do promulgowania dekretów stwierdzających heroiczność cnót siedmiorga sług bożych.
Trzech z nich to księża: portugalski biskup misjonarz w Brazylii, francuski salezjanin i hiszpański kapłan diecezjalny, założyciel żeńskiego zgromadzenia zakonnego. Trzy dalsze dekrety wspomnianej dykasterii dotyczą zakonnic, dwóch Włoszek i Angielki. Ta ostatnia, karmelitanka Bossa Maria Weronika od Męki Pańskiej, była konwertytką z anglikanizmu. Urodzona na początku XIX wieku w Stambule w rodzinie anglikańskiego kapelana ambasady brytyjskiej, nawróciła się na katolicyzm mając 26 lat. Była misjonarką w Indiach, gdzie założyła zgromadzenie sióstr Karmelu Apostolskiego. Wśród sług bożych, do których odnoszą się najnowsze dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o heroiczności cnót, znalazł się też świecki misjonarz w Brazylii. Jest nim zmarły w 1983 roku włoski przedsiębiorca Marcello Candia.
Watykański rzecznik potwierdził nieoficjalne doniesienia, że Ojciec Święty spotkał się w ubiegłym miesiącu z grupą pastorów ewangelikalnych. Spotkanie 24 czerwca miało trwać 3 godziny i wzięli w nim udział między innymi tzw. teleewangeliści, czyli telewizyjni kaznodzieje ze Stanów Zjednoczonych. Agencje ujawniły zdjęcie jednego z nich, gdy przy stole wykonuje znany gest tzw. przybijania piątki z papieżem. Ksiądz Federico Lombardi dodał, że Franciszek zamierza prywatnie odwiedzić kościół jednego ze swoich gości. Chodzi o znajomego mu od lat pastora, działającego obecnie w Kazercie na południu Włoch. Do takiej krótkiej przedpołudniowej wizyty mogłoby dojść 26 lipca. Ojciec Święty mianował arcybiskupem kolońskim dotychczasowego metropolitę berlińskiego kardynała Rainera Marię Wielkiego.
Nowy metropolita Kolonii urodził się w tym mieście prawie 58 lat temu, w rodzinie wysiedlonej po wojnie z Fromborka na Warmii. Odbył studia na wydziałach teologicznych uniwersytetów w Bonn i Fryburgu Bryzgowijskim. W 1985 roku został kapłanem diecezji kolońskiej. Pracował duszpastersko, także jako kapelan wojskowy. Z kolei był sekretarzem osobistym arcybiskupa kolońskiego, kardynała Joachima Meissnera, którego jest teraz następcą. Zajmował się później formacją seminarzystów. W 2003 roku ksiądz Wölki otrzymał od Jana Pawła II nominację na biskupa pomocniczego Kolonii. Benedykt XVI mianował go arcybiskupem stolicy Niemiec w 2011 roku, a w następnym kardynałem.